Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Witają Państwa
Paw i
Kuba F i
Abelard Giza, czołem.
Dokładnie tak. Abelard Giza, czyli komik, stand-uper, scenarzysta, autor tekstów komediowych i założyciel i lider grupy kabaretowej Limo.
No tak, już dawno temu, to już tak, już nie mam kabaretu Limo od 2014 roku. Prawie 10 lat zaraz będzie. Ale tak, tak jest, to jest prawda.
No właśnie, ja chciałem w ogóle powiedzieć genezę naszej znajomości, bo znamy się wirtualnie już 6 lat z tego, co obliczyliśmy.
No właśnie, no, no.
Bo ty w listopadzie 2017 brałeś udział w rozdawaniu złotych płyt.
Dwóm sławom,
tak, dokładnie.
Tak, tak. Ja i Jacek Stramik prowadziliśmy imprezę i ty dostałeś złotą płytę, ale ciebie nie było.
Tak.
No i tak jakoś się zgadaliśmy potem na Instagramie, że mogłeś być, czemu się nie było.
No właśnie.
Paw, co się dzieje.
Tak jest.
No i tak jakoś, i potem chyba to podbijane było co jakiś czas Louisem C.K.em głównie.
Tak,
że
dokładnie.
Coś się pojawiło, to nagle o. Albo jakimś kawałkiem twoim, albo no tak, tak jakby coś tam mieliśmy, to się spisaliśmy.
No dokładnie.
Bardzo miło.
Okej, ale twoja obecność tam miała taki charakter, powiedzmy, stricte zawodowy, czy koleżeński, ty się z nimi znasz jakoś?
No, poznaliśmy się i to było bardzo miłe takie zaproszenie, czy byśmy nie chcieli poprowadzić po prostu takiej imprezy, a my tego nigdy nie robiliśmy.
Okay.
No i to było dość szybka akcja, bo tam było dużo rzeczy do wręczenia. Ludzie właściwie dobyli dla nich tam, więc my z Jackiem wychodziliśmy. Jak, wiecie, jesteście tylko dodatkiem i to takim... Ci ludzie nie chcą słuchać dwóch typów, których nie znają, żeby coś tam im pitolili. Oni po prostu chcą dwóch sławów, więc wiesz, no tak. Czekali na koncert, wszyscy się tym najbardziej jarali. I ja się zupełnie nie dziwię. W ogóle zauważyłem, że takie miszmasze, tak jak mi się wydaje na przykład, że to może być coś bardzo fajnego i ciekawego dla widowni, to często to tak nie działa. To mieliśmy na przykład na festiwalu stand-upu, chyba pierwszym czy drugim, zaprosiliśmy Bisza, którego bardzo szanujemy i uwielbiamy i w ogóle. I ja, i Kacper, i Kaśka. No tam środowisko stand-upowe się zajarało. I my byliśmy bardziej zajarani niż widzowie, bo widzowie chcieli stand-upu, okay, a nie no tam tak. Jakiś gościa, co tam rapuje i śpiewa, nie? Więc część go nie kojarzy, część kojarzy, ale przyszła tutaj, żeby się pośmiać. I podejrzewam, że jak przychodzisz na koncert czy na taką imprezę dla dwóch sławów, to nie chcesz słuchać w drugą stronę jakby, nie? Że to... Mi się wydaje, że to wzbogaca, a tutaj się okazuje, że tak... Nie wszyscy są tego samego zdania.
No właśnie, ale ten taki miszmasz hip-hopowo-stand-upowy zdarza się dosyć często u nas, z tego co zauważyłem, bo dużo raperów się bierze za stand-up. Wiem, że na przykład Don Guralesco miał przygodę.
Był taki, tak, bo to jest taki projekt chyba Please Stand Up i tam właśnie raz w roku pojawia... Jest trasa, chyba nie wiem, czy w tym roku jest, ale tak było przez parę lat i tam... Był chyba Ostry, był Don Guralesco właśnie.
A Kękę?
Kękę też. I oni robili takie bity, tam mieli swój taki set właściwie tam 15-minutowy wśród komików. No i jak byłem, widziałem na żywo Kękę. Jezu, wytnijcie to, błagam, bo mnie zabiją. I Kękę mnie zabije. Więc widziałem go w akcji i super mu poszło. Naprawdę był fajnie przygotowany. To jest jakieś wsparcie od chłopaków w pisaniu i myślę, że w redagowaniu i tak dalej, ale jak na gościa, który nie opowiada żartów zawodowo, tylko wchodzi w zupełnie nowej dla siebie w nowym formacie, no to świetnie wypadł. Więc super. No, ja też lubię, mówię, takie inicjatywy, to jest ciekawe. Tylko wydaje mi się, że chyba ludzie muszą też, nie wiem, wiedzieć albo być bardziej na to przygotowani. Czyli jest taka impreza i właściwie gdybyśmy my tam poszli rapować, to może to by się jakoś bardziej... czy Bisz zaczął by opowiadać żarty, nie? To jakby gdzieś tak... A nie, że tak ludzie nie wiedzą, czy są na koncercie, czy są na występie stand-upowym, czy coś. Może to ich... Nie. Chociaż nie wiem, może też się coś zmieniło, bo to już dawno temu było.
Okej, czyli jak w trakcie waszej trasy występował Bisz, to on występował normalnie, stricte hip-hopowo, nie było
stand-up? To my zrobiliśmy... to był festiwal stand-upu, to nie była trasa. My robiliśmy festiwal, tam był konkurs najpierw, potem był taki występ laureatów, którzy wygrali w konkursie w Palladium w Warszawie. I Bisz tam... z zespołem wystąpili, chyba mieli 2-3 numery. Więc to był taki gość po prostu, taki, nie wiem, taki wiecie, i na wstępie chyba, i potem jakiś przerywnik na finale. To taka impreza, że my myśleliśmy, że wszyscy będą szaleć i się bujać, a ludzie tak chyba po prostu chcieli, żeby były żarty już i koniec, no nie?
Okay.
Chociaż to, ja uwielbiam takie połączenia, to jest super. Mieliśmy też kiedyś taki projekt z Kacperem Rucińskim i właśnie z Biszem i Radeksem. Wilczy humor i tam nasze bity, my chłopaki mieli jakby płytę i grali swoją płytę a my dostaliśmy wcześniej informację, co tam będzie, te numery dostaliśmy do słuchu wcześniej, żeby się zainspirować do bitów, do napisania bitów, więc napisaliśmy kawałki trochę w tych tematach, trochę pod, to, pod ten cały event. I tam też było tak, że my się chyba najbardziej jaraliśmy, że jest trochę muzyki, trochę stand-upu i to tak się przeplata, jest prowadzenie i to był właściwie cały taki event. To już nie było tak tylko gościnnie, tylko tak, taki był koncept. Ale on też był nie tak popularny, jak moglibyśmy po prostu zrobić samą imprezę stand-upową i to po prostu by poszło mocniej, nie? No bo mam wrażenie, że może wtedy było ciut za wcześnie, może teraz takie projekty by się właśnie sprawdzały bardziej, może my tam mogliśmy pójść bardziej jednorodnie, nie wiem, nie do końca, na czym to polega. To ciekawe, że to gdzieś były jakieś próby i tak to na razie jest tak. Musiałbym właściwie nawet nie z wami, czy wy ze mną gadać, tylko bardziej z widzami, jak oni sobie to odbierają.
To może jakąś sondę zrobimy.
Lepiej by było. A pytanie tak przy okazji, jakie muzyki słuchasz sam z siebie tak prywatnie? Bo szukałem jakby tej informacji, gdzieś nawet szukałem twojego konta na Spotify i nie znalazłem.
Gruby research.
Dokładnie.
Wiesz co, ja bardzo dużo różnej muzyki słucham. Uwielbiam taki chyba mój ukochany zespół, to jest Carbon Based Lifeforms.
Ambientowe.
Tak, Jezu, jak ja to uwielbiam, ale to dlatego, że ja się przy tym relaksuję, przy tym pracuję, mogę przy tym jechać, mogę sobie leżeć na trawie w nocy, widzieć gwiazdy i słuchać tej muzyki. Tam jest, ona ma dla mnie mnóstwo różnych, spełnia mnóstwo moich potrzeb. Ja się tam przy tym też chilluję, jak człowiek jest w akcji, cały czas gada z kimś, coś robi i tak dalej, to nagle po prostu sobie to puści i ja nie znam prawie żadnego tytułu, żadnej płyty, chociaż przesłuchałem każdą już, nie wiem, to głównie to u mnie leci, no nie? Lubię różną muzę, ale naprawdę to kocham, bo to jest tak podskórnie. Jak jest cisza, to zamiast ciszy jest to, sobie gdzieś tam płynie, nie? I to uwielbiam i nawet raz byłem z Kubą Śliwką, byliśmy w Sztokholmie na ich występie i tacy zajarani byliśmy tam, jechaliśmy od 4 rano, jakiś przelot o 6 rano do Szwecji, cały dzień chodziliśmy, było mega zimno, to była niedziela, wszystko pozamykane, nasz hostel dopiero od 15, więc jakaś po prostu masakra i byliśmy do klubu, w którym oni grali. Oni grali w ogóle, jak to klasycznie, wy macie dziwne zwyczaje muzyczne, że to się, nie tam jak u nas jest support 40 minut, to już jest długo, tylko tam jest 3 godziny było, coś się działo, ktoś coś grał. Oni sobie wyszli zamiast o 21 chyba, od północy. Ja już byłem nieprzytomny, byłem od 4 na nogach, ale jak oni wyszli, to po prostu nowe życie, nowa energia. Na końcu podbiegłem tak do nich tam na zaplecze i mówię, że dzień dobry, ja jestem z Polski i przejechałem na ten koncert. Tak spojrzeli. No to miło, i się postukali w głowę, że jak można taki kawał ten. To był super, fajna przygoda.
Ale oni chyba jakoś niedawno grali w Polsce swoją drogą.
Tak, i dostałem od mojej żony prezent, czy bilet na ten koncert. Ale mamy tak mało czasu dla siebie, że po prostu nie poszliśmy na ten koncert. Pojechaliśmy do Warszawy, zalogowaliśmy się w hotelu i tak nam się nic nie chciało. Tak, chcieliśmy włączyć sobie serial i nic nie robić. Pierwszy raz bez dzieciaków od dłuższego czasu, więc i tak mieliśmy, tak było właśnie na tym koncercie, na którego nie dotarliśmy i 2 razy miałem tak z Brodką. Grała w Gdańsku, w parlamencie raz i potem gdzieś jeszcze i zawsze mieliśmy jakąś taką sytuację, że fajnie się gada, może po prostu zostańmy sobie. Albo, o, jesteśmy na pizzy, dawno nie byliśmy właśnie bez dzieciaków, to może... I mówię wtedy moja żona, ale to jest drugi raz, jak my pójdziemy na Brodkę. Ja mówię, no i zróbmy sobie z tego taką tradycję.
To 3 razy sztuka, nie?
Albo po prostu będziemy kontynuować, no bo to jest, tam, że mam bilety na Brodkę, to wiem, że będę miał fajny wieczór. Nawet nie muzycznie, tylko po prostu klimatycznie i pogadam z żoną i będziemy mieli moment dla siebie, także spoko. Ale ogólnie bardzo lubię muzykę, szanuję Brodkę i tak dalej, tylko jakoś tak się złożyło.
No jasne, jasne. To ciekawe, kurczę, nie spodziewałem się, że Carbon Based Lifeforms to akurat gościł u ciebie na playliście.
Gdzieś mi ktoś kiedyś to zapodał po prostu, ja nie wiedziałem, co to jest. Tak mi się dobrze tego słuchało, sprawdziłem i tak właśnie to jest jedyna fraza, którą kojarzę z tego, bo tych wszystkich tytułów płyt, oni mają takie dziwne, różne... ale to uwielbiam.
Mamy też taką opcję i tradycję w podcaście, że jeżeli ktoś rekomenduje coś muzycznego, to wstawiamy fragmencik tego utworu, no. Więc...
To jest chyba trzeci taki numer na płycie z World of Sleepers.
Okej.
Okay. To trzeci numer, ale jak on się nazywa? Nie wiem.
Wrzucimy go tutaj
na fragmencik.
W wcześniej jeszcze wspominałeś o tym, że ostatnio byłeś na koncercie Podsiadły.
Tak, parę dni temu byliśmy, bo ja tam, jesteśmy we Wrocławiu, jestem po serii swoich występów tutaj. Tak tylko wam tłumaczę, że to jest pewnie nieważne. A dzień wcześniej Dawid Podsiadło występował w Narodowym Forum Muzyki i poszliśmy. I tam już tam nie ma opcji. Tam nawet gdybyśmy bardzo chcieli iść i chcieli się mieć chill z żoną, to ona jest gigantyczną fanką. Ja też bardzo, bardzo cenię i uwielbiamy oboje, więc tak. Byliśmy, no i super, no bo to jest niesamowite, że gościu potrafi zrobić koncert na stadionie, na którym byliśmy rok temu też. I też było ogień, bo on potrafi w stadiony, potrafi w wielkie hale, tak jak Ergo Arena. Tam też byliśmy, kiedy byliśmy chyba z 5 razy czy 6 na jakimś na koncercie. I też takie kameralne. No, Narodowe Forum Muzyki to może nie jest zbyt kameralna sala, bo to jest 1800 osób, ale jednak zupełnie innych środków się używa. I to jest ekstra, że jest ktoś na polskim rynku, kto potrafi albo robić gigantyczny, spektakularny show na 60 tysięcy ludzi na stadionie i tam cały czas coś się dzieje, coś jest. I potrafi też właściwie skupić, mam parę światełek, zespół i to zrobić naprawdę tak bardzo, wiesz, przyjemnie i zupełnie w innym klimacie i to są inne aranżacje. No, to jest jakiś taki poziom światowy chyba, nie wiem. Ja nie jestem znawcą takich akcji, ale to się odbiera po prostu organicznie.
Może Kuba jako organizator eventów może się wypowiedzieć.
Znaczy tak, no to jakby duży szacun dla Dawida, szczególnie, że wiem, że on sobie świetnie radzi zarówno w kontekstach takich komercyjnych, typu imprezy firmowe zamknięte, jak i taki show, szczególnie, że jeżeli mówimy o stadionie, to jest zupełnie inna formuła, jeśli chodzi o odbiór ze strony właśnie uczestników, bo NFM, czyli Narodowe Forum Muzyki, to raczej jest takie, powiedziałbym, zasiadane party.
Tak, tak, tak. No właśnie też, aż moja żona się wkurzała, bo ona już tam mówi, no nie się, ja też się trochę bujałem, ale moja żona to już tam, a widzisz, że ludzie siedzą i tak jak w teatrze, że tak się, ja też czasami się boję występować w takich salach, takich ładnych teatrach, takich, no bo tam ci ludzie siedzą, faktycznie jakoś tak się spinają tym, prowadzi naszą imprezę, zawsze ja występuję z Januszem Pietruszką i Kubą Śliwką i Kuba Śliwka, jak gramy w takim ładnym teatrze jakimś, takiej ładnej sali, w filharmonii, to Kuba zawsze mówi, że jesteśmy w filharmonii i będziemy gadać o kurtach, jakby się nie przejmujcie, to jest trochę jak świnia w garniturze, no nie? Że można, ale po co? No, ale jak już jesteśmy, to się bawcie dobrze, żeby tak trochę wyluzować, nie? Że podrygiwanie czy coś, no jak Kościół gra takie numery, no to nie jest jakaś zbrodnia w tym miejscu, nie? To po prostu,
jasna sprawa.
Tylko, że jest jakieś takie ogólne nastawienie, żeby tak się troszeczkę usztywnić w tym, czy na naszych występach, czy właśnie na takich numerach, które po prostu niosą, nie?
Zupełnie inny odbiór. Ja na przykład miałem ostatnio taką sytuację, że pierwszy raz w życiu, bo lubię koncerty generalnie i zawsze jestem fanem bycia na płycie, a byłem na Robin Williamsie, gdzie pierwszy raz miałem miejsca siedzące. Zupełnie inny odbiór i dosyć dziwny, szczerze mówiąc, bo tak, no człowiek aż chce wstać, natomiast jakby trochę jest to pase, bo wszyscy dookoła siedzą, więc to akurat sytuacja tego wymagała, że takie miałem miejsce, natomiast no zgadzam się z tym w 100%. Natomiast chciałem ci jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo w życiu miałem okazję współpracować biznesowo z różnymi stand-uperami. I wiem, że zawsze, jeżeli jest rozmowa na przykład o współpracy na imprezach zamkniętych, to dużą różnicę im robi to, czy to jest w formule zasiadanej, czy to jest bankiet, czy to są stoliki. Z czego twoim zdaniem to wynika? Chodzi o to, jak artysta czuje się na scenie w trakcie takiego działania, czy jak to wygląda?
No ja nie gram firmówek od lat już. Po prostu gram swoje biletowane imprezy, bo tam mam świadomą widownię, która przychodzi na mnie i ja się nie muszę szczypać i gryźć w język. Ja nie muszę się zastanawiać, czy to kogoś nie obrazi, bo tam jest jakiś prezes, czy jakaś prezesowa, czy tam inny jakiś tam ktoś. Więc nie lubię tego, nie? Nie lubię takiej po prostu jakiejś takiej hermetycznej, zamkniętej widowni, która, jak będę mówił o gaźnikach samochodowych, bo akurat to produkują, to będą się najlepiej bawić, ale ja nic nie mam o gaźnikach i niektórzy mówią, nie może pan napisać 40 minut o gaźnikach? Nie mogę, no nie, jakby to nie jest takie proste, więc różnica, myślę, to jest głównie taka, że jak już sobie siadasz, bo zdarzało się też imprezy takie, wiesz, świetnie przygotowane i fajne, to znaczy masz osobną salę, ludzie nie są po alkoholu, to się dzieje przed tą imprezą. Najgorzej, wiesz, jak masz, jest impreza już w środku, jest, wow, grają muzyka, już tam się działo, już były tancerki, już, wiesz, woda poszła i nagle wszyscy stop, 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 teraz będzie pan i mówił żarty. I oni wszyscy tacy i są załamani po prostu, bo im przerywasz w środku imprezy. Ale jak to wszystko jest jeszcze przed kolacją, przed, nie wiem, właśnie przed alkoholem, przed całą tą taką szaloną imprezą, na którą właściwie oni przyjechali, no to jest w porządku, w sensie to wtedy masz ustawione krzesła, przed sceną, nie tam, wiesz, gdzieś na drugim końcu sali stoi, dwa rzędy krzesł stoją, a tu jest parkiet pusty i się nic nie dzieje. Więc oni sobie siedzą w osobnej sali, gdzie masz normalnie układ teatralny i wtedy ktoś się na tobie skupia. Masz światło, a nie jak w niektórych imprezach, że no ma pan światło i zapala się światło górne takie, wiesz, w pokoju i no proszę, tak, niech pan występuje. Więc masz tu światło, które na ciebie świeci, jesteś dobrze nagłośniony. No to oni się czują w jakimś sensie jak w teatrze, jak w Domu Kultury, jak w klubie. To ma zupełnie inny wydźwięk. Masz wtedy 100 osób czy 50, które się na tobie skupiają, nie? Mhm. Jest większa szansa, że dotrzesz do tych ludzi. Nawet jeżeli oni cię nie znają, albo cię nawet czasami mogą, nie wiem, nie lubić, albo kojarzyć tylko trochę i o, to jest ten, co tam, wiesz. Więc wydaje mi się, że to jest kluczowe, nie? Że na bankiecie to ludzie leją wódę, gadają, jedzą kotlety i kątem oka widzą, wiesz, jak grasz muzykę. Może tak nie jest, nie? Ale wydaje mi się, że jak grasz muzykę, to ta muzyka inaczej dociera. W sensie nie musisz mieć takiego skupienia jeden-jeden, ja ci no mówię, tak, coś do ciebie, a ty siedzisz do mnie tyłem i jesz kotlety, nie? No to jak chcesz usłyszeć żart? Zgubisz jedno słowo w żarcie i po prostu już on nie trafia, no bo zgubiło się tempo, ktoś coś krzyknie, ten zdrowie nagle wypije toast. Ja nakręciłem taki serial kiedyś, Kryzys.
Nawet odrobiłem pracę domową, obejrzałem całość.
No i właśnie tam jest ta scena firmówki, gdzie ja gadam i to nie jest wymyślona tak naprawdę scena, to jest zbiór kilku firmówek naraz. Były takie, gdzie po prostu siedzą do ciebie tyłem, coś śpiewają i ty po prostu masz w kontrakcie zapisane 40 minut gadania do nich. To jest bez sensu, bo nikogo to nie interesuje, nie? Więc no i ja po prostu wolę sobie zagrać swoje, wiesz. Ale kumam totalnie, jak ludzie grają firmówki, no bo po pierwsze my z Limem graliśmy na przykład, mieliśmy taki sobie, przygotowaliśmy set takich najśmieszniejszych skeczy, najmniej kontrowersyjnych, takich po prostu, żeby zagrać, żeby było śmieszniej i często to były bardzo fajne imprezy, bardzo fajne występy, nikogo nie atakowały, nikogo nie było jakieś takie, wiesz, zbyt mocne i tak dalej. Oni się dobrze bawili, my dobrze zarobiliśmy i do domu, nie? W sensie jakby, jakby to jest po prostu taka robota, no. Ale jak można sobie to odpuścić, to sobie z przyjemnością odpuszczam i na razie od lat sobie odpuszczam i jest okej. Okay. Wiadomo, że można by było więcej, ale można też mniej, a szczęśliwiej.
Rozumiem.
A propos serialu Kryzys, miniserialu. Wiem, że on był trochę inspirowany serialem Louis.
Tak, tak, Louis tak bardzo, CK.
No właśnie, a wiem, że obaj jesteśmy mega fanami Louisa C.K. I chciałem zapytać cię, czy są też jacyś inni komicy, których lubisz sprawdzać na bieżąco właśnie ich jakieś tam programy?
No pewnie, jest tak, że no Louis to jest ktoś, jak ty mi na przykład była sytuacja, że ja się od ciebie dowiedziałem szybciej, że Louis coś wrzucił, niż Louis mi wysłał maila. Znaczy, no. Louis mi nie wysłał maila, to jest newsletter się nazywa, ale tak. I ja pamiętam, jak ty mi wysłałeś tą informację, chyba z dwa programy temu, ja po prostu usiadłem tam, gdzie stałem, czyli w sypialni, pamiętam, wziąłem telefon, o, dzięki za informację, dostałem, wszedłem zaraz na stronę, usiadłem i przez godzinę po prostu oglądałem Louisa. Tam nie było momentu, zatrzymaj się, nie? Że, tak, tak, że zrobię sobie to później. Ja po prostu tego typa jakoś, no, to dużo różnych takich właśnie, że muszę to teraz obejrzeć i koniec. Ale z innych, no to oczywiście uwielbiam Douga Stanhope'a, uwielbiam go. Jest taki komik, którego polecił mi Czarek Jurkiewicz, Drew Michael, i on jest taki gorzki, ale bardzo, bardzo fajny, bardzo... Doug Stanhope jest jeszcze bardziej gorzki, więc Michał Leja powiedział kiedyś, że Drew Michael to jest taki zabawny Doug Stanhope, więc coś takiego. Wiesz co, no jest kilku takich, Jim Jeffries, który ostatnio też wrzucił na Netflixa, to też jak jest, jak się dowiaduję, że jest, to po prostu siadam jak najszybciej się da, czyli tego wieczora, czy następnego i po prostu sobie odpalam, nie? Jest takich... Kurczę, Bill Burr, o, Bill Burr to jest też taki gościu, że to, tak, to praktycznie jest prawie jak z Louisem, że jak widzę, że jest, to kiedy tylko mogę, to usiądę. Ostatnio się bardzo rozczarowałem Chrisem Rockiem.
Tak, to co on tam na żywo nadawał na Netflixie?
Tak, ja tego nie widziałem na żywo, bo my byliśmy wtedy w Holandii i jakoś nie byłem w stanie się jakoś tam przełączyć czy coś, chociaż powinno tam być, ale nieważne. Po prostu przyjechałem wtedy do Polski i już dwa podejścia miałem do tego. I on tam jest jakiś bardzo dziwny, taki jakiś...
No ja właśnie też próbowałem, chyba dotarłem do 20 minut i tak myślę, a zrobię sobie pauzę, obejrzę później i w końcu nie wróciłem.
No właśnie, a ja już dwa razy i te 10-15 minut jakiś dziwny i taki... On zawsze powtarzał zdania, zawsze wchodził ten rytm taki, ale teraz jest w tym jakiś dziwniejszy. Przez długi czas prawie nie ma żadnego żartu jeszcze.
Tak
jakoś i bardziej mam chyba na razie w tę stronę. No Dave Chappelle też zaczął już tylko mówić takie rzeczy poważne, smutno, tak, mądre. Takie, że... Wiesz, dlatego Louis jest dla mnie takim geniuszem, nie? Że on nawet jak mówi jakąś taką rzecz, nawet jak wychodzi z Biblią na scenę, wychodzi z Biblią i to nie tam ma na kartce wydrukowany, wyszedł z Biblią na scenę i zaczął czytać i mówić, tak, no.
This is a book about Jesus. Actually, only this much is about Jesus. Only that, just that part.
Więc wiesz, to są rzeczy takie albo kontrowersyjne, albo takie jakieś, też mówił o paru ważnych rzeczach, ale on to zawsze wali w żart też, nie? Tam jest po prostu, to jest śmiesznie, cały czas jest śmiesznie, to jest taki ideał, wiesz, dlatego ja na przykład lubię Douga Stanhope'a, ale on jest tak do obejrzenia, raz obejrzę program, skumam te przekminki, zajaram się, mówię, Jezu, ale to jest fajne, kontrowersyjne, ciekawe, takie mocne, lubię to, nie? To jest takie mocne uderzenie. Ale no do Louis'ego to się po prostu wraca regularnie. Mogę ten program obejrzeć 3, 4, 5 razy tak. I więcej, bo ten po prostu, to jest śmieszne, nie? Więc to jest taki ideał, który jakbym oczywiście kiedyś chciał osiągnąć, bo mówienie o takich rzeczach, czy ciężkich, czy trudnych, czy ważniejszych tam, powiedzmy w jakimś sensie, bardziej zaangażowanych może, ale na śmiesznie, no to jest, wiesz, to jest po prostu marzenie chyba, mam wrażenie, znaczy no nie wiem, nie będę mówił za kogoś, ale za siebie powiem, że to jest genialny po prostu, nie, ten typ. I no i dlatego jakoś, jak nie wiem, co się właśnie wydarzyło z Chrisem, powiedzmy, czy z Dave'em Chappelle'em, ale no może to jakoś wróci, nie wiem.
No miejmy taką nadzieję, no właśnie. Ale widzisz, Louis C.K., mimo że był anulowany przez parę lat, to jednak udało mu się wrócić.
Ja mam wrażenie, że Ricky Gervais też jest jakby, z jednej strony bardzo lubię, a z drugiej strony ten ostatni jego program... Nie podobał mi się za bardzo, nie? Długi, nudny
średnio,
trochę.
Szczerze mówiąc, wolę Rickiego oglądać w serialu niż w stand-upie.
Ale na przykład w serialu to pierwszy sezon Afterlife dla mnie super,
tak.
A drugi, trzeci to był jakiś dokładnie kopia tego, co było. No. I facet zaczyna od początku, jakby już przeżył coś, już się tam poznał kogoś i nagle masz, zaczynamy od zera, nie? Jakby nie było pierwszego sezonu i gramy tym samym. Mówię, no przecież, no ale dobra, to się bez sensu tam napinał, ale... Właśnie, ja nie wiem, czy tak jest, czy nie, i tak dalej. Wiesz, ci ludzie są milionerami, takimi milionerami, wiesz, naprawdę z wysokiej półki, znają gwiazdy hollywoodzkie, prowadzą dla nich imprezy, dostają nagrody największe, wiesz, Dave Chappelle, to jest jakieś sumienie narodu, wiesz, no są takie postaci posągowe w takim świecie żyjące, że Chris Rock tam mówi o gaciach do jogi za $100 i to za drogo, a facet ma samolot, wiesz, i pokazuje to wiesz, na Instagramie i tak dalej, więc to nie są, to są trochę ludzie oderwani od rzeczywistości takiej, gadają trochę o niej, więc, a jeszcze jak ci wszyscy mówią, że jesteś Bogiem, no to w pewnym momencie w to uwierzysz, no bo nie masz żadnych ograniczeń finansowych, nie masz żadnych ograniczeń zasięgowych, znasz największych ludzi świata, gadasz z Obamą, wiesz, czy tam się zbijesz pionę z Elonem Muskiem, no to jest takie wszystko, jesteś tak w tamtym świecie, że mam wrażenie...
Nieśmiertelność się taka załącza, nie?
No dokładnie, i w tym momencie ty już myślisz, że jak powiesz jakiekolwiek zdanie, to jesteś po prostu wyjątkowy, tak mam wrażenie, że może się wydarzyć. I to, co się wydarzyło Louis'emu, to jest w ogóle, ja mam wrażenie, jakieś błogosławieństwo dla niego, bo po pierwsze, no, dostał bardzo duży wpierdziel i słusznie wiadomo, że to jest dziwne, co się wydarzyło, ale ile on musiał wykonać pracy takiej znowu od zera prawie, żeby wejść znowu do Madison Square Garden, ile musiał do tej pory, wiesz, to jego otwarcie, żart na otwarcie, że każdy z was ma tutaj jakąś osobę, która nie wie, że tu jesteście, bo u nas to luźniej się do tego podchodzi, a w Stanach to ciągle jest bardzo takie kontrowersyjne. No to mam wrażenie, że to, że on nagle musiał znowu spaść w dół, że już nie nagrywa dla Netflixa w garniturze jak 2017,
tak, pamiętam,
za grube pieniądze, tylko po prostu znowu wrzuca na swoją stronę i tam jest znowu w tej bluzie czarnej, w tych jeansach i wrócił tak do zera, no to myślę, że zdjęło to takie, wiesz, to taki wizerunek takiego właśnie Boga po prostu, nie? I on stał się mały i to możliwe, że pomogło. No
właśnie, może to go uchroniło przed tym właśnie takim moralizatorstwem rodem od Chrisa Rocka i od Chappelle'a.
Bo gdyby on zaczął tak mówić, to wszyscy stary, przed chwilą pokazywałeś kontakt, nie wychylaj się do niej. No ja nie wiem, czy ja mogę mówić takie słowa.
Tak, śmiało, oczywiście.
Dobra, tak wiecie, nie, bo nie wiem.
Słuchaj, no tu jesteśmy na rapie tutaj, także wiesz.
No, więc być może, wiesz, takie trzymanie się rzeczywistości, myślę, że w każdym świecie, ja nie wiem, jak działają gwiazdy muzyczne, ale wydaje mi się też, że jak masz ten kontakt po prostu z taką codziennością, jaką mimo wszystko, to nie musisz zaraz mieszkać, wiesz, w centrum Skierniewic po prostu w bloku, jak jesteś, wiesz, jakimś milionerem, ale mam wrażenie, że po prostu musisz mieć jakąś, kogoś, kto ci skrytykuje, kogoś, kto ci coś powie, wiesz, a nie uważać się, że każde twoje zdanie jest po prostu nieomylne i... Szczególnie, że to są goście od żartów, nie? Więc no tak, nie oszukujmy się, to są
trochę,
żarty.
To trochę jak z tymi raperami, którzy już dawno wyprowadzili się z bloku i mieszkają w willi pod miastem, ale cały czas nawijają o blokach, nie?
Tak.
To tak, chciałbym poruszyć teraz temat. To by się spodziewał.
Cudownie, płynnie. Musimy jakoś, jak was nie było, musimy jakoś płynnie przejść do tematu ChatGPT.
Dokładnie tak.
I się zaczyna, proszę bardzo.
W takim razie mamy XXI wiek i nowe rozwiązania technologiczne. Znaczy rozmawialiśmy o tym, bo tak się zastanawiam nawet w kontekście tego, jeżeli to urządzenie jest coraz mądrzejsze, czy w jakimkolwiek stopniu może być praktyczne później dla komików.
No ja myślę w ogóle, że dla ludzi, dla wszystkich, którzy coś... nie wiem, tworzą, no właściwie nawet nie tylko, kurczę, no przed chwilą gadaliśmy o tym, że wiesz, że gdzieś tam dział copywriterski zaraz wyleci, bo zacznie się pisać reklamy, czy już się pisze reklamy z czatem GPT. My sobie zadajemy różne pytania w głowie i możesz to wrzucić i on ci jakoś tak ultra systematyzuje wiedzę, no on ma, wiesz, te wszystkie rzeczy, które ma, nie wiem, zna z tej całej bańki, z tego świata internetu, więc on po prostu to jakoś tak czysto, to jest, kuła śliwka jest bardzo wkręcona i mówisz, że to jest lepsze niż wyszukiwarka Google'a, no nie? No bo tam po prostu wpisujesz i on ci to ci konkretnie podaje i nie będziesz tam miał miliona różnych dziwnych podstron, gdzie musisz iść i znowu szukać, tylko on ci po prostu podaje to.
Tak, tylko że z GPT jest taki problem, że on ma bazę danych chyba do września 21.
Tak.
I tych nowszych rzeczy już tam nie
wyszukasz. Ale to będzie się zmieniało wszystko, no, nie?
Teraz jest Bing od Microsoftu. Ta nowa wyszukiwarka za pomocą AI też można szukać rzeczy.
Ale to jest niesamowite. To jest nawet na poziomie takim, że załóżmy, chcesz gdzieś jechać w góry i on na przykład zadajesz pytanie, która trasa będzie dla mnie najlepsza i on ci określa jakby, wiesz, trasę, jakie są problemy, jaka była pogoda, ile było wypadków, jak się zabezpieczyć w ogóle.
Ja mam z tym jeszcze mały kłopot taki, że nie do końca wiem, na przykład napisałem teraz zbiorek opowiadań i ja go będę wydawał, będzie u mnie na stronie dostępny. Wymyśliłem już tytuł w ogóle i wszystko, ale przez długi czas nie miałem tego tytułu i tak zacząłem gadać z tym właśnie czatem, jakby co on by tam, znaczy właściwie to nie ja, tylko Janek, mój menadżer, mówi, ty, no co będziesz tam, jak nie masz pomysłu, to dawaj, co byś tam opisz to jakoś i on sam to właściwie mówi, dobra, przestań, usiadł i to zrobił, no nie, i wyskoczyło mi i mówię, o kurczę, jakby ten czat wymyślił słowo, nie, jakby było to zbiorem jakichś różnych słów. I spodobało mi się to słowo i pomyślałem sobie, ja cię kręcę. Ono było tak trochę dziwne, znaczy było trochę dziwne, więc w pewnym momencie zrezygnowałem z tego, ale też zrezygnowałem z tego, bo to nie ja wymyśliłem ten tytuł, okay. Nie? Myślałem, że trochę się dziwnie z tym czuję, że po prostu on ten tytuł mi podrzucił. Ja sobie myślę, ty skubańcu, zaraz jeszcze wyrzucę, a weź mi napisz jeszcze jedno opowiadanie, bo mi tak pasowało o śniegu, nie? I on... jak będzie lepsze niż moje, to uciekam, więc...
To jest niewiarygodne.
Więc trochę się wystraszyłem.
To teraz mam wyrzuty sumienia, bo ja dużo tytułów przez...
No ale to wiesz, to podejrzewam kwestia jakby podejścia, a po drugie, ja chyba się jeszcze nie oswoiłem z tym za bardzo, nie? To chyba nie jest jakiś tam... Nie uważałem, że Jezu, co ja złego zrobiłem, nie? I teraz ty się nie powinieneś przyznawać, absolutnie. Tylko miałem jakiś taki... No ja miałem, nie? Opór taki, że kurczę, no... Mam jakąś taką swoją tutaj kreację, wszystko wymyśliłem sam, każde słowo, każdy tytuł w tych opowiadaniach, jest ich tam 20 parę. I taki byłem, wiesz... I nagle on mi tak mówi, no to nazwij ten tomik tak. I ja nieźle sobie poradziłeś. I trochę mnie to wystraszyło. Ale to chyba jest kwestia tylko przyzwyczajenia. Tak samo jak pewnie ktoś pierwszy raz zobaczył, wiesz, ogień i robił i był trochę wycofany, że ja chyba jednak surowo będę jadł dalej, nie?
Ogniu sceptyk.
Ogniu, dokładnie.
Chciałem zapytać taką rzecz, która mnie najbardziej nurtuje tak naprawdę. Czyli w jaki sposób ty jako komik piszesz swoje programy? I jak to wygląda? Czy to jest proces taki, że nie wiem, siedzisz sobie i masz jakiś żart z tyłu głowy i notujesz, robisz notatki
tak,
z tego?
Tak, ja właściwie żart, myśl, jakieś hasło, jakiś problem, który mnie też pali czy wkurza, to sobie gdzieś notuję, odkładam w telefonie czy w jakichś tam notatkach na komputerze czy na kartce, po prostu sobie to wszystko zbieram. I w pewnym momencie nadchodzi taki czas, że siadam do nowego programu. Już jest tamto jest nagrane, tym co poprzednie, czasami wrzucone, czasami jeszcze nie, no bo tam za Odrze teraz też dopiero będę wrzucał u siebie na stronie, a już mam, jeżdżę z nowym, nie? Więc to nie jest zawsze, że musi być wrzucone i dopiero lecimy dalej. Ale jest tak, że faktycznie nadchodzi taki moment, w którym mówię, dobra, zabieramy się do pisania. co mi się zdarza najczęściej na urlopie. Więc mam taki moment, gdzie dziewczyny śpią, bo ja sobie bardzo rano wstaję i sobie te wszystkie notatki, które tam miałem, próbuję systematyzować. Czasami tam jest właściwie mały dialog napisany i super. Czasami to jest jedno słowo albo jedna jakaś myśl, a ja sobie to zaczynam wtedy kopać, dłubać, szukać, układać i tak dalej. I to oczywiście, wiesz, jest, ja to spisuję. To jest tak, że ja nie testuję. Niektórzy komicy robią tak, że testują sobie 5-10 minut, sprawdzają, działa to fajnie, nie działa, to nie działa, wywala, zmienia. I tak po paru open micach nagle ma tych godzinę, powiedzmy, i zaczyna sobie ją układać na nowo albo po prostu szlifować. A ja mam jakoś tak po prostu, że piszę wszystko, nie? Piszę 20 stron, powiedzmy, 20 parę stron materiału. To jest jakaś godzina, 10 powiedzmy. No bo ja taki mam przedział czasowy. Ja nie umiem, wiesz, 2 godzin czy 3 godzin, tak jak, nie wiem, Rafał czy Adam potrafią takie długie rzeczy. Ja nie umiem. Ja po prostu mam dość tak intensywnie, ale krócej. I tam się po prostu wypalam w tym szybciej. No i sobie to testuję. I to jest największy stres w tej robocie, bo jakbym miał testować 5-10 minut na open micu i by nie weszło, no to byłoby mi przykro, że nie weszło i ten pomysł nie jest w porządku, nie? Ale jak już zbierasz wszystko do kupy i masz 20 parę stron, przegadujesz sobie to, wiesz, masz te kartki, bo jesteś na testach, bo to są zawsze imprezy testowe, czyli testujemy rzeczy, ludzie wiedzą, że tam może być dużo syfu, nie? Więc tam nic śmiesznego, jakieś bzdury, źle wymyślone rzeczy i tak dalej. No ale to są wszystkie rzeczy, które wrzuciłem z głowy w jakimś tam, powiedzmy, swoim ciągu. No i z tymi kartkami stoję na tych testach i trochę gadam z głowy, trochę z tych kartek gdzieś zaglądam, coś zapominam i tak dalej. No i jak ci 5 minut nie pójdzie, no to tam jeszcze pół biedy, nie? Ale jak nagle się okazuje, że ta godzina jest taka, to wtedy ja nie mam nic. Ja musiałbym znowu wrócić do tego momentu, że zaczynam sobie zbierać rzeczy i tak dalej. I jeszcze nie miałem takiej sytuacji tak przez te parę lat, jak już to robię, że tam nic się nie nadaje, no ale były takie momenty, że nagle masz 10 minut przestoju, czy 15, bo gadasz i ludzie, no nie, ten fragment nie. No ale ja skreślam, wywalam.
Okej, okay. A na testach, kto jest odbiorcą? Jakby inni komicy, przyjaciele, czy też fani zewnątrz?
Ja zaczynałem tak, że tak też robiliśmy z kabaretem, jak jeszcze był kabaret Limo, no to graliśmy taki pierwszy raz, wychodziliśmy. Tam było tyle też łatwiej, że ja głównie przynosiłem teksty, chyba że nad którymi potem pracowaliśmy zespołowo, no ale jak już wysyłałem do swojego składu tekst, to już była pierwsza weryfikacja, nie? Czy tam to mu się podoba, nie? Śmiali się, nie śmiali. To była taka już dyskusja, ale już jest ktoś z zewnątrz mimo wszystko, nie tylko ja, nie? Więc to oni po prostu sobie sprawdzają. I mieliśmy, ten wydaje się fajny, więc ćwiczymy, gramy. I potem mieliśmy zawsze taką grupę testową z 15 osób, wiesz, znajomych, takich bliskich ludzi tam z naszego teatru, bo my byliśmy w takim teatrze amatorskim. I dla nich graliśmy, a potem robiliśmy taką premierę, powiedzmy, dla takiej już normalnej widowni trochę szerszej. Mówiliśmy, że to premiera, że to jeszcze jest początek. I tak samo jest teraz. Ja przez lata grałem tak, że na początku grałem dla paru osób takich swoich najbliższych tam. Zawsze na początku w ogóle czytam żonie. To jest tak, że ja kończę pisać, siadam, mówię, dobra, słuchaj, nadchodzi ten moment. No i te różne są te odbiory. I ona to pierwsza, jakby, jak ona mi powie, spoko, no bo tam też jest, wiesz, trochę naszych życiowych takich rzeczy i tak dalej, więc ja też, to jest najwyższa instancja, która ma sprawdzić, czy to w ogóle się nadaje, czy nie nadaje. I też w kwestii, ona ma zarąbiste poczucie humoru i inteligencję i w ogóle jakby to tutaj totalnie się, wiesz, zdaje na jej odbiór. Ale też, no jako żona moja, to wie, co ja tam powinienem, czy mogę mówić, czy nie mogę i tak dalej. Ja już mam więcej takie też swoją wrażliwość, już umiem, ale no jak się pojawiały dzieciaki i ja zacząłem o nich gadać, to też, wiesz, dobrze, żebyśmy wiedzieli oboje, co ja tam gadam na scenie, a nie, że ona się dowiaduje po pół roku, że ja jeżdżę po Polsce. No i, a moja żona, znaczy ja o żonie mało gadam, bo właśnie głównie się skupiam na tym naszym byciu rodzicami, no i tym. I ostatnio od 2 programów mam taki swój, pod parę lat prowadzę taką scenę w Gdańsku, Strefa Gizy, w lofcie w Gdańsku i tam zapraszam komików i mam tam stałą taką ekipę ludzi. Jak ja mówię w przerwie, bo mam taki nagrywam podcast Strefa Gizy, zarzuciłem ostatnio, nagrywam, ale nie publikuję odcinków, muszę do tego usiąść, ale jest tak, że przyjeżdża zaproszony komik, tam jest taka widownia na 70 osób, przyjeżdża komik, gra swój materiał, i potem jest przerwa i po przerwie my gadamy sobie, dyskutujemy i tak dalej. i to nagrywam właśnie. Więc ja w przerwie mówię, a na, za miesiąc będzie ten komik. Nie? I właściwie cała ta widownia wykupuje bilety na następny miesiąc. Czyli okay. Właściwie tam mamy 3-4 osoby nowe. Jest taka mała rotacja, bo bardzo często oni chcą po prostu przychodzić, oglądają dużo rzeczy i tak dalej. I to jest taka moja stała ekipa, którą po prostu właśnie ostatnio zaprzągłem do pomocy. To znaczy oni siadają jako pierwsza widownia, taka już nie gram dla 3-4 osób, tylko po prostu siadam sobie. Wiesz, ja też między tym momentem, kiedy czytam żonie, a wychodzę pierwszy raz, to gadam z Kacperem Lucińskim, bo się znamy, przyjaźnimy i lubimy. I bardzo szanujemy się nawzajem w kwestii też pracy, więc sobie pomagamy czasami właśnie. Ja mówię, stary, mam tu problem, nie wiem jak to ugryźć, albo co myślisz o tym fragmencie, bo on jest taki trochę dla mnie dziwny i tak dalej. A to może tak, a może siak, a może weź po tego podejść zupełnie z innej strony. Z Kubą Śliwką, z Januszem Pietruszką też ostatnio siedzieliśmy i gadaliśmy, jak pisaliśmy te materiały, a co macie, a to mam to, o, to jest fajne, a to bym ściął, a to ja mam podobnie, to może byśmy sobie nawiązali do czegoś i tak dalej. Więc to tak powstaje i potem są testy, a to już jest żywa widownia. Ten pierwszy moment tej widowni takiej właśnie mojej, to jest ta taka właśnie ze strefy głównie. No ale po następnym teście, a te testy to są, wiesz, codziennie potem już lecimy przez cały tydzień, powiedzmy, żeby to było cały czas żywe i żebym ja wiedział, co zmienić na drugi dzień, poskreślać. Tam są całe dnie, wtedy siedzisz z kartkami, zmieniasz, skreślasz, wywalasz i poprawiasz. I są rzeczy, których nie da się uratować. Są takie, które wystarczy czasami zamienić kolejność albo i dać. Ja miałem wczoraj, jak byłeś wczoraj, nie, przedwczoraj.
Byliśmy razem.
No właśnie. No to jak ja byłem, znaczy, ja też generalnie mówię to i wczoraj i parę dni temu, ale mam taki monolog właśnie o nauczycielach i o pielęgniarkach i ja przez pierwszy tam moment nie mówiłem tego ironicznie. W sensie ja czułem, to było ironiczne w sensie w mojej głowie, ale to nie czuło się, że i to był mrok. Jak bez tej ironii, to jest dziwne, nie? Co ja tam wydzieram się i tak dalej, się wkurzam. Ta ironia jest kluczowa, nie? I ja do tego momentu, że on teraz już działa i ja się czuję swobodnie i ludzie się czują swobodnie i chichrają w trakcie, to ja musiałem trochę popracować, bo przez pierwszych parę grań mówię, no, to jest dobry materiał. O co, jakby, czemu to... No ale dlatego, że ja nie potrafiłem w paru momentach się lekko, tak wiecie, uśmiechnąć, żeby oni skumali. Poczuli, że to, przecież ja się nie wydzieram teraz, nie krzyczę, no tylko to jest skierowana energia w kogoś zupełnie innego, nie? A tylko to jest jakiś zabieg po prostu taki sceniczny. Więc to są takie rzeczy, które po prostu czasami nawet po miesiącu, dwóch, trzech czy pół roku grania dopiero nagle odkrywasz, że o, jakbym to podał trochę inaczej, albo tam spauzował, to nagle ludzie docierają... sami do czegoś i ja nie muszę czegoś mówić, nie? Albo coś zagadałem bez sensu, jak zrobię pauzę, to oni dopiero wtedy sobie do mnie dobiegną, albo na przykład ja muszę przyspieszyć, bo trochę o tym gadam już i trzeba to, wiesz. No to są takie małe rzeczy, które właściwie, to jest warsztat, który muszę sobie tam sam poznać ten materiał, nie? Oprócz nauczenia się na pamięć.
Ale czy zdarzyła się taka sytuacja, że wystartowałeś z programem i na przykład, nie wiem, po kilku występach rezygnowałeś z danego żartu?
Tak, no jasne. Okay. Ja jestem fanem czasami jakiegoś żartu i tylko ja jestem fanem tego żartu i jak on jest tak naprawdę bardzo go lubię, no to go zostawiam i trudno. I przez cały rok może nie wchodzić, a ja i tak sobie jeden czy dwa zostawię. A są takie, które myślę, no dobra, no po prostu zwalnia tempo, to jest bez sensu ta wycieczka w tę stronę. Myślałem, że to będzie hicior, a to nikogo nie bawi. A czasami są takie rzeczy, że ja nie myślałem, że będzie coś takiego śmiesznego, coś tam palne i nagle to jest wybuch śmiechu i sobie myślę, o, muszę to sobie zapisać, bo to nagle tak urodziło się spontanicznie na scenie i fajnie, nie? Że tak wyszło.
Kurczę, ja tu widzę dużo analogii do muzyki swoją drogą właśnie, że ja też wysyłam kawałki kumplom, producentom do feedbacku. Dowiaduje się, co jest z nimi dobrze, co jest źle. No i właśnie w trakcie setów DJ-skich też widzę reakcję ludzi, czy ten dany utwór jest fajny, czy nie. Jak jest coś, widzę, że reagują nie tak, jakbym chciał w danym momencie, tylko potem poprawiam i tak dalej. Także tutaj jest...
W porze w ogóle. No to ja się nie spodziewałem. Myślałem, że to raczej już tak, jak już jesteś w tym tyle lat, to chociaż... Ludzie tak pomyślą o mnie, że o, jak już tyle lat to robisz, to pewnie już nie musisz tam się z nikim... Nie, właśnie trzeba, nie? Żeby no mieć cały czas jakiś zwrot, no.
Żeby nie skończyć właśnie jak Dave Chappelle i Chris Rock, no tak, oderwania z rzeczywistości.
No tak, no dokładnie, chociaż to bardzo źle brzmi, że my tak gadamy o Dave'ie Chappelle'u, dwóch takich się spotkał, nie. Jezus Maria.
Oby nie obejrzeli tego przecież.
No, to byś się zdziwił, kurczę.
Ja chciałem w ogóle nawiązać do tematu roastów, bo wiem, że zarówno ty miałeś swój roast, jak i brałeś udział w różnych roastach, między innymi Kuby Wojewódzkiego, Huberta Urbańskiego, Kędziora. No i właśnie chciałem zapytać, czy lubisz taką formę komedii, czy lubisz pisać takie rzeczy?
Chyba lubiłem bardziej niż lubię nadal, bo gdzieś się to wszystko tak... No zrobiłem kilka takich roastów. Ja nie jestem takim zwierzęciem roastowym. Ja nie mam takiego luzu, bo właściwie tam jestem pozbawiony tych testów. Ja nie mogę sobie zagrać 30 roastów i po 30 roastie wiedzieć, że o, i tak się podaje ten żart.
No tak.
Tam robię, wiesz, teraz już się tak pojawiły takie te testy do roastów, czy tam chłopaki sobie czasami biorą na swoich występach i mu robią, no dobra, słuchajcie, ja mam roast tego i tego w przyszłym miesiącu, to chciałbym wam zobaczyć, co myślicie o tych żartach, nie?
Ja to zawsze... ciekawe, nie wiedziałem, że tak robią.
No niektórzy tak robią, a ja właśnie nigdy tak nie robiłem i bez sensu mogłem tak robić, w sensie to na to nie wpadłem, bo uważałem, że po prostu w jakimś kontekście te żarty działają, nie? Ale być może faktycznie wystarczy powiedzieć, że to będzie roast Pudzianowskiego i wszyscy, a no spoko, no i co masz tam o Pudzianie, nie? Ale czasami też żartujesz o innych komikach, więc nie wszyscy będą mieli odnośniki. I ja po prostu robiłem to zawsze na żywo praktycznie, nie? Tam gdzieś była jakaś jedna, wiesz, z kumplami to przegadywałem. Mieliśmy przy jednym roście jakąś taką grupę nawet pisarską. Znaczy ja brałem, bo wiem, że to jest popularny też zabieg, że komicy siadają, piszą, czytają sobie nawzajem, pomagają. Jest jakaś pula żartów, gdzie piszą też dla tych gwiazd wszystkich, którzy tam nie są komikami. I to jest normalna praktyka, więc to jest jakby nic takiego, że o, no co ty. Wiesz, Dawid Podsiadło no, też miał napisany materiał przez Wojtka Fiedorczuka, z tego co tam pamiętam.
Ale w ogóle ten jego roast był świetny. Taki no antyhumor, ale świetnie.
I napisany przez Wojtka, który dokładnie ma taki humor, antyhumor, w sensie gdzieś w tym rodzaju idzie. No oni się połączyli i podawanie Dawida i pewnie jakieś tam jego dopiski i tak dalej do tego, co podarował mu tam, czy zafundował Wojtek Fiedorczuk, no to wiesz, to było mistrzowskie połączenie. I tak to powinno wyglądać tak naprawdę, nie? Nie tam, że się salisz, że to sam, bo było takich paru różnych gwiazdorów, którzy sam, no i tak się to tam poślizgało, no nie, moment, mocno.
Ale, czyli zjawisko ghostwritingu w komedii jakby nie jest czymś passé?
Wiesz co, myślę chyba tutaj o roastach właśnie, bo to są imprezy takie duże, imprezy telewizyjne często, właśnie takie jednorazowe, no okay. nie ma tam, że to się jeździ po Polsce, roast kogoś tam, po prostu to się dzieje, więc te testy, to żeby nie siedzieć 2 godziny przed czymś nudnym i Jezu, się powtarzają te żarty i tak dalej, no to trzeba mieć kogoś, kto zbierze te żarty do kupy, zobaczy, co się powtarza, gdzie warto się odbić, jako że nie możemy tego zobaczyć dzisiaj i jutro i pojutrze i wtedy sobie zrobić, no to czasami są jakieś, mówię, próby, ale to nie jest tak intensywne jak przy pracy nad programem,
okay.
No to nie chcesz oglądać potem 3 godzin tych samych żartów albo czegoś, co jest... bardzo rozwodnione, nie? Bo co 7 żart jest zabawny, a właściwie co wiesz, w Stanach jak robią te wszystkie roasty Comedy Central, jak robi, no to nie możesz sobie pozwolić na to, że masz największe gwiazdy Hollywood i oni walą co 5 żart śmieszny, bo
no,
to by się...
zdarzyło się.
No też, ale wiesz, ale to mimo wszystko, zobaczcie, tam było pracy włożonej, i ile pieniędzy tak naprawdę, nie? Więc tak. Myślę, że to jest po prostu event telewizyjny.
Nie pamiętam, czyli to był roast Comedy Central, ale był jakiś gościu z ekipy z New Jersey, jako jeden z roastujących tam z Jersey Shore, tego reality show.
DJ chyba, nie?
Nie, właśnie nie DJ, ale kojarzysz ogólnie temat ekipy z New Jersey.
No to jest taka Warsaw Shore, tak?
Tak, dokładnie.
Pierwowzór.
No i tam w ogóle żaden żart nie siadł jego kompletnie, po prostu. No
ale pytanie właśnie, co on chciał, czy on sam, czy się... Poza tym, wiesz, tak naprawdę bardzo też dużo zależy od podania żartu, nie? To jest kluczowa kwestia tak naprawdę.
Tak, tak.
Bo możesz mieć żarty tekstowo takie, że czytasz i cię to nie bawi, a potem masz taką charyzmę, taką siłę, taki sposób podawania, że nagle to wchodzi, to się rodzi na twoich oczach. Mówisz, czytałem to przed chwilą, a teraz widzę, jak to rozwala, nie?
No tak.
A i odwrotnie, że możesz mieć świetnie napisane żarty, ale jakby ktoś zakrzyczał te żarty, wiesz, napisane przez Fiedora, powiedzmy, a nie podał tego tak doskonale jak Dawid, no to byś, stary się, to po prostu nic by z tego nie było, nie? To musi być wszystko idealnie w tempo, w punkt. Dlatego też na przykład ja nie jestem fanem, jak ludzie krzyczą coś z widowni i tak dalej, bo czasami to dopracowane przez ciebie tempo w programie, idziesz, wiesz, tu, jak przecinak, robisz pauzę, zawiesisz się, wykrzykniesz coś, to wszystko jest... Już jest tak poukładane, tak ma działać, żebyś ty dostał 100% satysfakcji. No w sensie, tyle co mogę dać, nie, to daję po prostu. I nagle jest... I już takie... Tu miała być pauza. Właśnie po to zrobiłem ten oddech, żebyś za chwilę... Ale ty już to rozwaliłeś. I to jest, wiesz, no nie do... Co ciekawe, nawet w tym na tym koncercie w Narodowym Forum Muzyki właśnie Dawida Podsiadło, też jakiś typ stwierdził, że będzie najśmieszniejszy i najciekawszy i zaczął drzeć mordę z tyłu I sobie myślę, Jezu, jaki... ja siedziałem wtedy na widowni i mówię, jaki wstyd, ja się czuję zawstydzony. Wiesz, i Dawid bardzo kulturalnie i miło, ale tak fajnie ze szpilką, on tam odpowiedział, ale ten i tak dar swoje, nie? Mówię, taki, Jezu, i byłem na Biluberze w Londynie. No byłem na Chapelu, na Louisie CK-u na żywo, też duże szczęście, żeby oglądać ich w akcji, tak wiesz, na żywo. Bo nie masz tego zawsze, wiesz, w tych wszystkich programach, w specjalach tam nagranych. I normalnie Bill Burr musi się użerać z typem, który nagle wpada na pomysł, że to on będzie dzisiaj zgadał, a nie Bill Burr. Nie? I mam takie, Jezu, jak Bill Burr będzie chciał z tobą pogadać, to powie, ej, kolego z 76 rzędu, nie? Powiedziałbyś mi, co tam u ciebie, albo co myślisz o tym i o tamtym. To jest okej, okay, bo wtedy no fajnie tak. Pogada. Ale jak ten sam zaczyna mordę drzeć i nie wie, w którym jest etapie, nie wie, w jakim jest punkcie ten program, wiesz, to rozwala, nie? Więc tak, o. Szybko przyszedłem z tematu do tematu.
Tak jest. Ale ja właśnie chciałem zahaczyć o te roasty amerykańskie. Czy śledzisz w ogóle na bieżąco te wszystkie?
Nie, ja właśnie trochę, bo wracam do początku właściwie tego pytania. Mi się trochę ta forma przejadła. Być może ja za dużo tego zrobiłem. Też nie jestem jakimś mistrzem tego, wiesz. Sebastian Rejent jest u nas w Polsce okrzyknięty królem roastów. Mieszko tak. Minkiewicz sobie świetnie radzi w tym. Jest kilku komików, którzy naprawdę sobie, wiesz, w tym świetnie radzą, a ja jakoś tam próbowałem się utrzymać na wodzie. Na tym roście wojewódzkiego chyba całkiem sympatycznie mi to tam poszło, więc byłem zadowolony, bo ja też lubię takie roastowe żarty, które są nie tylko, a twoja stara jest tak stara, albo jesteś tak gruby, albo jesteś tak żółty, albo jesteś tak, wiesz, cokolwiek. Tylko taki, że pada takie zdanie, które cię boli trochę, że a, ma rację, trochę mi przywalił, nie? Trochę jestem sprzedajną dziwną, ale już trudno, jakby wiesz, że to jest super, nie? W roastach jak się wszyscy śmieją, ale wszyscy wiemy, że to jest to dotknęło, tak w podbrzusze uderzyło, nie? I tak, to jest tak. Genialne po prostu. To najbardziej lubię w ogóle w roastach. U nas też te roasty są takie... Nie wiem, no, ja już też mówię, dawno w tym nie siedziałem i nie chcę tego krytykować. Wiesz, łatwo sobie siedzieć na kanapie i mówić bla, bla, bla. A sam nie potrafiłem wielu rzeczy zrobić, czy nawet jak byłem w takiej ekipie odpowiedzialnej za roast Włodarczyka, to też tam się nie udało do końca. Chociaż tam na przykład świetnie sobie poradził Titus z Acid Drinkers, bo właśnie on był wyluzowany, otwarty, powiedział, że nie ma żadnych granic, możecie mówić, pisać, co chcecie. Wyuczył się tego. Pan Orłoś też sobie poradził świetnie, bo on po prostu też usiadł, popracował nad tym, skupił się nad tym i wiesz, jak ten ktoś, kto się na tym nie zna, trochę posłucha tych, co się trochę na tym znają, no to się nagle okazuje, że to... I wykona dużo pracy, no bo trzeba się na tym... To naprawdę może całkiem przyzwoicie wyjść, no nie? Więc to jest w porządku. Ale u nas jest jakiś taki kłopot z tymi tak naprawdę gwiazdami, nie? Jak gadałem z takim gościem z TVN-u, który tam zna te różne postacie takie kontrowersyjne u nas w Polsce i tak dalej, no to oni wszyscy nie chcą roastów, wiesz. Są tacy kontrowersyjni w tych wszystkich programach tam, czy takich jest coś tam palnie, ale jakby tak miało się usiąść i zacząć rozkminiać jego życie trochę i tak poszukać tych wszystkich. Wiesz, Charlie Sheen, ten roast był świetny,
tak.
Bo facet się wyluzował, stwierdził, no tak, ćpałem, robiłem to, robiłem tamto, jestem jakimś tam, wiesz, no jest nie najlepiej,
jestem, nie?
Ale kurde, no to i wtedy, jak widzisz gościa, który wali takie rzeczy o sobie, czy o innych, czy oni o nim i wszyscy się chichrają, to jest taka moc oczyszczająca też jakaś,
tak.
Stawia go tak wysoko, że jest, Jezu, on ma mega dystans, nie? Na przykład jak Mike Tyson robił taki swój monodram na HBO jest, jak on opowiada tam o takich mrocznych rzeczach, o swoich słabościach i to jest, wiesz, to jak ktoś taki zabijaka, który zawsze chciał być po prostu na piedestale, wyciąga takie rzeczy i daje taką przejmującą opowieść od siebie, wiesz, te słabości. Ja mam wrażenie, że ludzie... Trochę jak z tym Louisem zagadaliśmy. Ta słabość nagle okazała się w tym jego materiale, jak wrócił, mega siłą, nie? To znaczy, te słabości to nie jest jakiś problem. W sensie w dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy jesteśmy plastikowi, ładni, najfajniejsi, cudowni, mamy wszystko wyfiltrowane i tak dalej. Po prostu jak nagle masz skazę, rysę, wiesz, jak nie jesteś, nie wiem, masz włosy, tu ci wyrastają albo coś takiego, to jesteś taki, kurde, do odrzucenia, a wydaje mi się, że to jest najprawdziwsze, najciekawsze, najmocniejsze. Tacy ludzie są... Wiesz, to nawet film Ostatnie Kuszenie Chrystusa, nie? Jakby, no, był tak obrazoburczy, taki straszny, tak... Ja po tym filmie pomyślałem sobie, kurczę, gdyby tak było, nie? Gdyby Jezus był gościem takim właśnie, który... Nie Bogiem, który mówi, a za 3 dni to ja i tak tam, wiesz... Więc i wracam, już nic się nie stało, nie? Tak. No to jest, jak dla mnie, żadna siła, a siła... tego, że to jest ktoś, kto oddaje za swoją ideę życie, męczy się i jakby nie ma tam, że za trzy dni, tylko po prostu to jest takie, to jest mocniejsze jak dla mnie, nie? Ta słabość jest jakąś siłą, jak to się da przekuć. W tych roastach to na przykład widzisz takiego gościa i sobie myślisz, Jezu, ja nie wiedziałem, że on jest tak otwartym, wyluzowanym gościem. Jest czasami dla mnie ciekawsze niż te najmądrzejsze, najbardziej ładne głowy, które tak pierdolą, a się okazuje, że tam właściwie jest dużo takiego, wiesz, brokatu tylko i koniec. No.
Tak, ja poza tym mam wrażenie, że te polskie roasty mimo wszystko są trochę grzeczniejsze niż te amerykańskie.
No bo też, kurczę, masz czasami tak, że ktoś ci mówi, no ale z tego nie żartujemy, nie? Mm. No dobra, no to co, będziemy tylko rzucać o kutach. No dobra, to trzeci raz już dzisiaj padł kutach, przepraszam. Czwarty. Więc one też są trochę płytsze przez to. No ten Wojewódzkiego mi się całkiem podobał, bo tam było kilka takich mocniejszych rzeczy na jakiś tam temat, gdzieś coś takiego, to nie było idealne, wiadomo, nie? My tego nie robimy regularnie, nie jesteśmy jakimiś tam super specjalistami pewnie jeszcze, ale gdzieś tam ten moment takiego przyzwolenia na coś było, nie? Że można było gdzieś pogrzebać, coś wyciągnąć. Nie pamiętam, może tego nie pamiętam, może tak było, ale nie masz listy, że ale z tego nie żartujemy, bo to się obrazi moja żona, albo z tego to się obrazi ktoś. Ja to kumam, nie? Że nagle wchodzisz na inną arenę i do tej pory byłeś, nie wiem, sportowcem czy piosenkarzem, a teraz nagle będzie buf, buf, buf i jednak nie byłeś taki kolorowy tata czy kolorowy mąż. No ale z drugiej strony, no jak już się piszesz na to, więc być może dlatego też się nikt nie chce na to pisać, nie? Bo to jest od razu jakieś... będzie zlinczowanie przez opinię wiesz, publiczną. Nie wiem, właściwie trochę tak teoretyzuję, może gadam.
Chciałem się zapytać o taką rzecz, którą w miarę często pytamy naszych gości, którzy mają jakieś już doświadczenie zawodowe, bo ponad 20 lat działasz w komedii i chciałem zapytać o taki jakby game changer w twojej karierze. Chodzi o taki moment, który był taką kulminacją, taką największą zmianą, o tak bym to określił.
Chyba nie było czegoś takiego, bo właściwie wszystko się toczyło powoli. Ja jestem 24 lata na scenie komediowej, nie? Od tam kabaretu Limo, początków właściwie zupełnie, no bo to założyliśmy z kolegą w liceum. Więc w 99 roku, 15 stycznia pierwszy raz wyszedłem na scenę tak z intencją rozśmieszenia ludzi, bo był kabaret szkolny i pół roku później już był kabaret Limo, tam taki pozaszkolny, bo to była czwarta klasa liceum, a potem pierwszy rok studiów, nie? Więc i to wszystko się toczyło powoli. Ja jeździłem z kabaretem właśnie takim studenckim, po przeglądach studenckich. Gdzieś się na samym ostatnim momencie studiów rzuciliśmy, gdzieś wpadliśmy do telewizji nagle, raz czy drugi. Zaczęliśmy jeździć na większe imprezy takie kabaretowe jako element, potem nagle przez to, że byliśmy w tej telewizji parę razy, bo nie było internetu wtedy. Znaczy był internet, ale to było, wiesz, tam...
No, wiadomo.
YouTube raczkowo, 6 filmów było na YouTubie wtedy. I w tym 4 o kotach. Więc właściwie masz tak, że powolutku nagle zaczęliśmy zapełniać swoje sale, wiesz, w domach kultury, nagle pół sali, potem cała sala, potem nagle dwie sale już w tym mieście i tak dalej. Potem nagle byliśmy coraz szybciej w tych ramówkach, bo jak jesteś najdalej, to jest najpóźniej, to jesteś ten z tych słabszych, ale ten pierwszy to jest zawsze super i tak dalej. Wiesz, takie powolne. Gdzieś w międzyczasie Kacper Uciński pokazał mi stand-up i mówi, wow, ja nie wiedziałem, że tak sobie można kombinować i gadać i super. Widziałem Karlina wtedy też pierwszy raz. Co mi w ogóle rozwaliło banie, że możesz powiedzieć religion is bullshit i masz takie, ej, proszę pana, to tak chyba nie można. I nagle czytasz, słuchasz i mówisz, a, można, bo całkiem ciekawe. Więc takie rzeczy po prostu, nie? I to tak wszystko powoli. Potem kabaret Limo się zawinął, w sensie skończyliśmy współpracę jakby i zawiesiliśmy działalność, skończyliśmy. I w tym momencie ja właściwie miesiąc później już wyjechałem z Proteusem, z swoim pierwszym programem stand-upowym. Więc wszystko powoli, wiesz. I tam graliśmy dla 150 osób, potem dla 300, potem dla 700, potem dla, wiesz, robiliśmy gale stand-upowe, gdzie było parę tysięcy ludzi. Potem ja się wycofałem z tego, bo ja nie jestem fanem takich wielkich imprez. I jeździłem ze swoim, więc to nie mam tak, że nagle pewnego dnia, wiesz, no spotkanie Kacpra na pewno było dla mnie takim, że pokazał mi stand-up, nie? Spotkanie moich ziomów z Limo właśnie, Szymona, Ewy, Wojtka, to był moment, w którym nagle, oj, może coś takiego zrobimy, nie? Z Marcinem właśnie w liceum że ej, a może po prostu zróbmy kabaret, bo byłem na kabarecie potem i kabarecie Pożarcie na żywo i też tak chciałem, nie? Więc możliwe, wczoraj gadałem z kimś tam o tym, że byśmy się jako Kabaret Limo nie dostali w ogóle na pierwszy nasz festiwal w Gdańsku, bo byliśmy straszni, to było straszne, to był tak zły program, Jezus Maria, on to na grach słów oparty, przez lata w ogóle to trwało, Jezu, powinien zabić wszystkich, którzy to widzieli. I udowadnić, że jestem, od zawsze jestem, po prostu gadam, wiesz, to co teraz gadam, ale jest tak, że tam na przykład dostaliśmy się na ten festiwal tylko dlatego, że byliśmy z Gdańska i organizowali to studenci, tacy właśnie Stowarzyszenie Plenipotentów i od Tadeusza, pamiętam, tak się nazywali. I Bogna Troka, która wtedy tam decydowała o tym, kto przechodzi, a kto nie, zobaczyła, oni są z Gdańska, może chociaż... No, nie ma kabaretów z Gdańska, więc może niech oni będą. Nie? Byliśmy na najgorszą godzinę, na pierwszą chyba, no jakoś tak. Była cała sala, bo nasi znajomi wszyscy przyszli i tak dalej. Wygraliśmy nagrodę publiczności, co było straszne i niesprawiedliwe, no ale wszyscy zagłosowali na nas. I to my gadaliśmy sobie ostatnio o tym, że może to był moment, w którym gdyby ona powiedziała, że nie, to byśmy pewnie już, nie wiem, czy dalej chcieli to robić, czy nie, nie. Może tak, może miałbym sobie tyle siły i energii, że dalej bym tam drapał i kombinował, ale może właśnie to by nas zabiło i wiesz, to był... Może to było coś takiego, ale to tych punktów było i kilka w całej tej przestrzeni i w czasie, a też żaden nie był, wydaje mi się, takim po prostu, że wow, tu się wszystko wywaliło, nie? Bo to bardzo stopniowo, ja od 24 lat powoli sobie tam dłubię, robię swoje rzeczy i wiesz.
Okej, okay, ale na przykład, bo tak patrząc też na cechy charakteru, czyli załóżmy, jesteśmy w tej szkole średniej i załóżmy, ktoś jest trochę śmieszkiem, to sądzisz, że to jest jakby jedna z cech, które powinna ta osoba mieć, żeby potem chcieć jakby dążyć w tą stronę? Chodzi mi o to, jak powstaje jakby proces powstawania komikiem jakby w twoim,
twojej opinii. Ja nie wiem, no po prostu było tak, że ja faktycznie się wygłupiałem i jakby też ciągnęło mi do takich ludzi. Ewa chodziła do mnie na warsztaty w teatrze, które ja prowadziłem i też była taką duszą towarzystwa i zabawną babką, taką bardzo, wiesz, że to jest, było mało też dziewczyn w kabaretach, a z takim poczuciem humoru i z takim luzem scenicznym, z taką, wiesz, wiskomiką, to ja, wiesz, no, Aśka Kołaczkowska i tyle, no nie? Więc ja byłem wtedy taki zachwycony, że to po prostu skarb, no nie? Z Szymonem, z Wojtkiem się przyjaźniliśmy, robiliśmy spektakle o cukierkach w pudełku, cukierków, o głowie i dupie dzika. Jeden grał głowę dzika, drugi dupę i biegaliśmy, wiesz, no, takie różne szalone, dziwne rzeczy. Więc pewnie musisz mieć, musisz, może nie musisz, ale pewnie fajnie mieć, masz tę energię, chcesz rozśmieszyć nie tylko babcię i kumpla w klasie, ale też chcesz rozśmieszać dalej, no bo czujesz taki organiczny, tylko wtedy też nie znaliśmy stand-upu, nie widzieliśmy, był, powiesz, pan Kryszak, był pan Daniec, więc trochę to nie była moja poetyka i nigdy nie myślałem, że chcę coś takiego robić, to mi jakoś nie zajarało. No ale jak potem zobaczyliśmy, no Kacper był w takim momencie, w którym chciał też, ja miałem kabaret i jakoś trochę mi to wystarczyło, jakby ten lata były takie, że tam się spełniałem, tam szukaliśmy nowych dróg, kombinowaliśmy, to limo się rozwijało i szło, wiesz, od takich naprawdę paru gierek słów do takich rzeczy, jak mieliśmy skecze o orłach, krzyżach i takich różnych, więc wydaje mi się, że to całkiem fajna ewolucja. A Kacper potrzebował, chciał rozśmieszać, ale nie miał ekipy, nie miał, coś próbował, ale to nie wyszło. I gdzieś tam właśnie wyszperał ten stand-up i mówi, to idę sam, nie? I ja widziałem, że on to robi, wyglądało to, więc też miał znowu taką potrzebę, nie? Gdzieś tam, tylko że on pisał, wiesz, wiersze, jak był młody, w liceum czy tam w szkole, więc to nie wiem, czy każdy musi po prostu iść i pisać od razu skecze kabaretowe. To się gdzieś pewnie rodzi, nagle coś widzisz, masz jakąś potrzebę, a to, czy to, wiesz, czy będziesz z tego żył, czy będziesz dalej to robił zawodowo, no to jest jeszcze inna sprawa, nie? Bo albo robisz to na luzie, tak jak my robiliśmy na studiach, że no dobra, ja skończę te studia i zobaczymy, co będzie, nie? To przyszło trochę samo, bo nagle się okazało, że właściwie to my już po tych studiach tak całkiem, wiesz, tu przywożę coś, jakieś pieniądze z tego występu, tam coś przywiozę. Moi rodzice nie mieli ciśnienia, żebym ja się od razu wyprowadzał czy coś, bo i tak dużo wyjeżdżałem, więc mnie nie było. No to jak chcesz, to sobie mieszkaj. No to ja dobra, no to... I tak dzięki nim też na przykład mogłem, wiesz, trochę mniejszym kosztem, ale mimo wszystko, w sensie finansowo, ale trochę cały czas szukać, rozwijać, kombinować i tak dalej, nie? Potem kabaret już normalnie funkcjonował i nam się fajnie jakby układało i też mogliśmy sobie wynająć mieszkanie i wiesz, tak żyć po prostu niezależnie z tego. To też było w porządku. I wtedy znowu miałem też środki na to, żeby się zająć tym stand-upem, który nie przynosił żadnych pieniędzy. Trzeba było dopłacić do noclegów i tak dalej, no bo to było za mało ludzi, za mało biletów, nikt nie wiedział, jak ktoś wiedział, to był czasami wstrząśnięty, co my tam gadamy i tak dalej, bo nie było takiej świadomości. I znowu pewnie samo zaparcie, czy ta chęć, wiesz, opowiedzenia tych żartów, no bo to mnie też na przykład niesie. No ja się czasami nie mogę doczekać, że mam dzisiaj... Czasami jestem zmęczony, wiadomo, i tak dalej, ale jak nagle sobie uświadamiam, że za 2 godziny, albo za godzinę 300 osób albo 700 osób będzie siedziało i czekało na te moje żarty, a wiesz, tak jak masz dobry dowcip, no wydaje ci się, że jest fajny, no to chcesz go opowiedzieć, nie? No bo jak oni się zaśmieją, no to stary, no to... Więc myślę, że ta potrzeba na pewno jest, która pomaga. Tylko jest też mnóstwo okoliczności typu szczęście, właśnie, czy poznajesz ludzi dookoła siebie fajnych, nie? Jakby bez Kacpra pewnie nie wszedłbym w to, albo wszedłbym bardzo późno, o ile w ogóle. Możliwe, że stand-up bez mojego tam skandalu z papieżem i tak dalej też by się wolniej, wiesz, jedno napędza drugie, ktoś coś ci podpowie, ktoś coś skrytykuje właśnie. Fajnie mieć szczęście i fajnych ludzi dookoła. Bez tego, że rodzice powiedzieli spoko, to sobie działa i na razie to nie są jakieś kokosy, ale po prostu sobie funkcjonuje. Bez tego też bym pewnie, wiesz, mógł gdzieś skręcić, czy tego nie robić. Więc to są cały czas zbiegi okoliczności też, nie? Nie można mówić, że to jest tylko ciężka. Na pewno praca i powolność takiego działania, taka konsekwencja, ale kwestia też tego, że po prostu masz farta i już.
No musi być ten łód szczęścia. No. No dobra, to teraz przejdźmy może do finalnego naszego segmentu podcastu, czyli rekomendacje muzyczne. Ale zanim polecisz to, co chcesz polecić...
Wytrzymałem teraz.
To chciałem nawiązać do tego, że twój ostatni program nazywa się Summertime.
Tak.
I w związku z tym ja przygotowałem tutaj takie coś.
Nie, stary, skąd ty to masz?
To relikwia.
7 zł na eliksie.
Człowieniu, ja jestem najszczęśliwszy na świecie. Ja cię kręcę. Panie Norbi, no ja cię, no patrzcie to zdjęcie, no. Przecież to jest... Jaki to jest...
Niesamowite, co?
Jezu, no tak. No przecież, no tak. No to wpadajcie na Summertime, to się dowiecie.
Tak. Czy ty miałeś okazję słyszeć tą płytę?
No całej nie.
Kilkukrotnie.
Co ty gadasz?
Tak,
i co?
Jest, powiem ci szczerze, że jest tam kilka dobrych numerów, takich, że do nich wracam nawet.
Zarąbiście.
I w ogóle w końcu zrozumiałem, skąd tytuł Summertime po przesłuchaniu tej płyty, bo pierwszy utwór się tak nazywa.
No.
Po pierwsze, jest tam w ogóle gościnnie Natalia Kukulska, która nie jest wpisana na ficie. Jest tak zwany uncredited vocals.
Szacun, no.
Po drugie, ten utwór jest na maksa wzorowany na utworze Willa Smitha, Summertime.
Co ty gadasz?
Tak, że nawet jest sample z tego kawałka, nie?
No ja muszę to sprawdzić. No nie, no ja jestem bardzo, bardzo dziękuję. To jest duża frajda, duży prezent.
Piękna muzyka. Wiem, że przez raperów pewnie nie jest to uznawane za rap.
No ale, chyba nawet Normie nie mówi, że to jest rap. W sensie on był takim melorecytuje, jakby, no ja nie wiem, no właściwie.
Ja wychodzę z takiego założenia, że każdy, kto rymuje gadając pod rytm muzyki, to jest raperem.
No i spoko. Tak samo jak każdy to wychodzi sam i opowiada, to może być też komikiem.
Tak, tak jest. No dobra, to może teraz przejdźmy do twojej rekomendacji.
No ja właściwie już tak dzisiaj porekomendowałem trochę, jak się okazało, no bo ja już rekomendowałem Karbonów, których bardzo rekomenduję, bardzo, bardzo. Naprawdę to jest do pisania, do chillowania, to jest genialna muzyka. No Dawida Podsiadło oczywiście, wiadomo, no, ale to chyba nie trzeba rekomendować gościa, który zapełnia stadiony w tym kraju już jakby, jeżeli ktoś z was go nie zna, to wiadomo, że jesteście dziwni.
A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż.
Właściwie tak, no kurczę, Summertime od teraz po prostu. Ja bardzo lubię ogólnie muzę. Bisza bardzo lubię. Nowa płyta Ulises. Gorzka. Dużo płyt jest gorzkich Bisza.
Tak.
I ja tę gorzkość lubię. Tę gorycz.
Podziemie. To podziemie. Ponad blaski cenię cienie.
Cenię cienie.
Cenię cienie. Mam koronę, gdzie korzenie.
Gdzie korzenie.
Gdzie korzenie. Pogrzebanych nie pogrzebiesz.
Ja bardzo sobie cenię Wilka Chodnikowego. Najbardziej
też jest
chyba od
cudowna to płyta jest. No tak, to był to. No wiadomo, wtedy było takie pytanie Bisza na koncercie, jak byłem kiedyś, kto słucha mnie od wilka chodnikowego. No i wtedy musiałem podnieść rękę i być taki, to ja jestem tym frajerem, który się teraz przyczepił do nie. No ale tak, to jest świetna płyta i tam jest Polok. To jest tak. Polok, to jest...
Ja gdzieś czytałem właśnie, że to jest w ogóle hymn stand-upu.
No, w mojej głowie wtedy to brzmiało dokładnie jak hymn stand-upu. Jak Bisz zagrał właśnie na tym festiwalu, o którym mówiłem na początku, Poloka, no to dużo komików tam stało obok i mieli takie dokładnie, nie, że napisał tam syf na kartki jak Polok, nie? My się tak czuliśmy w sensie wszyscy, a szczególnie, że to było te lata temu, gdzie to naprawdę trzeba było się trochę przedrzeć i przez niektóre rzeczy, przez widownię, która nie wiedziała, co to jest, nie? Nie wszyscy mieli ochoty słuchać tych rzeczy w takiej formie, takiej wulgarnej, takiej potocznej. No i hasło napisał tam syf na kartki jak Polok jest po prostu, to było teraz takie bardzo mocne i ważne, więc... Tak.
Wciąż napisam szyb na kartki jak Polok. Polok. Wciąż napisam szyb na kartki jak Polok. Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być sobą.
To mamy już wszystkie polecajki. Summertime dla mnie chyba no jest, największa polecajka. Dzisiaj.
Zdecydowanie powerplay.
Tak, bardzo. Mam nadzieję, że będziesz słuchał dzisiaj w drodze
no
do Ostrowa.
No stary, dokładnie, ja teraz do Ostrowa.
Czekam i to jest... na recenzję.
Jezu, człowieku, już ci zaraz piszę. No. Ja część numerów znam, ale nie przelecę żadnego. Wszystko przesłucham do końca. Jezu, one mają po 3 minuty. Ta płyta trwa 15 minut. Jezu, ja wyjdę na dół i już będę po płycie po prostu. Cudownie.
Tak jest.
Cudownie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
To my również dziękujemy.
No, spodziewałem się. Jaki czas.
Dzięki wielkie i co? I widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku.
Dokładnie tak. Super. Dzięki za uwagę.
Trzymajcie. Mnie nie będzie.
Do zobaczenia.
Na razie.